To jest bardzo ciekawy artykuł, pani Aniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Anna Golendzinowska, pani architekt, która lubi to, co zielone.
Tak można to ująć.
I często też walczy czasami, walczy o to, co zielone.
Wolę powiedzenie promuje, edukuje, ale tak.
Myśl jest taka, że to, co zielone, jest wartościowe. A mianowicie nowojorscy deweloperzy stają na głowie, by znaleźć zamożnych nabywców mieszkań. Wyposażają całe apartamentowce w centra jogi, sale kinowe, spa, a nawet ścianki wspinaczkowe. Ale to jednak przestaje działać. Zamożnych klientów przyciąga się dziś skuteczniej, tworząc im dostęp do zielonych przestrzeni. Taka jest teza wypływająca z tego artykułu, całe mnóstwo przykładów.
A muszę powiedzieć, że nowojorscy deweloperzy nie odkryli Ameryki poniekąd, jakby to brzmiało, bo tak gdybyśmy popatrzyli w ogóle na historię osadnictwa, to proszę zwrócić uwagę, już w baroku możni mieszczanie zaczęli budować sobie rezydencje podmiejskie, parki, to był wyznacznik prestiżu, prawda? To się z czymś wiązało. Już wtedy było zrozumienie pewnej estetyki, ale to jest również pewien ekosystem, który powoduje, że obok nas są ptaki, że obok nas są inne zwierzęta. Daje nam to pewne bogactwo. Oczywiście to, co się zaczęło dziać w baroku, później przybrało na sile w XIX wieku, to było trochę związane z pewnym podziałem ekonomicznym, z tym, że jednych na ten zbytek było stać, a inni musieli się gnieździć w ciasnym mieście. Warto przypomnieć, że planty to jest nic innego jak taki pomysł
z Krakowa.
Z Krakowa, ale również z Wiednia, z wielu innych miast europejskich, które bardzo silnie się rozwinęły właśnie na przełomie XVIII-XIX wieku, w momencie, w którym powoli wchodziła industrializacja. Znacznie silniej niż w poprzednich epokach zaczęły napływać nowe siły, nowi mieszkańcy do miast. Zorientowano się, że miasta są zbyt ciasne, zorientowano się, że ta zieleń do czegoś jest nam jednak niezbędna i cóż się stało? Poświęcono fortyfikacje, które w owym czasie stały się zbędne, na zapewnienie takiego zielonego bypassu, zielonych płuc właśnie tych najsilniej zabudowanych obszarów. Wtedy wiązało się to z jednej strony oczywiście z przesłankami higienicznymi, a z drugiej strony estetycznymi. Tak? Zapewnienie przestrzeni publicznej, zapewnienie przestrzeni spacerowej dla mieszkańców miasta jak najbliżej
współcześnie
nich.
W Nowym Jorku dzieje się to samo.
Współcześnie w Nowym Jorku dzieje się to samo.
Dlatego, że ci najbogatsi chcą mieszkać przy Central Parku.
Jak
przy
najbardziej.
Zielonym.
Jak najbardziej. Ale ja tu znowu powiem prowokacyjnie, że Ameryki nie odkryli w tej Ameryce. Wszakże Central Park to jest założenie XIX-wieczne, kiedy to w swojej roztropności podjęto decyzję o wykupie gruntów już rozplantowanych i częściowo sprzedanych pod zabudowę, wychodząc z założenia, że prawdziwa metropolia, jeżeli taką ma być, musi mieć prestiżowy ogród angielski, bo tak Central Park był projektowany w swoim sercu. Co więcej, jest takie dość znane powiedzenie, że gdyby rozplantować teren Central Parku pod zabudowę, to należałoby kwoty, wartości, które uzyskamy sprzedając te działki, odliczyć od nieruchomości, które znajdują się w sąsiedztwie. Zresztą, jeżeli byśmy to tak naprawdę prześledzili przez chwilę ofertę polskich deweloperów, to dojdziemy do bardzo podobnych wniosków. To znaczy, może jeszcze tak śmiało...
Deweloperzy, przynajmniej w nazwach, kuszą zielenią.
Dokładnie. Nie spotykamy się jeszcze z tak szeroką ofertą wysublimowanych rozwiązań w zakresie żyjących budynków, w zakresie wykorzystywania zieleni jako materiału architektonicznego.
To jest takie kuszenie zielenią w nazwie.
Tak, tak. Ale też jeżeli bierzemy do ręki folder, czy wchodzimy na reklamę internetową, to często widzimy informacje zaledwie 5 minut piechotą od Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, prawda? W warunkach trójmiejskich to często zarówno 5 minut od plaży, tak? Ale ewidentnie te wartości położenia, wartości bliskości mało przekształconego krajobrazu są nam drogie, bo inaczej takich haseł by nie zamieszczano.
No i my wszyscy chyba w tyle głowy mamy coś takiego, że tam, gdzie jest przyroda, to chcielibyśmy żyć.
Tak mi się wydaje. To znaczy, my mamy dość paradoksalny stosunek do tej przyrody, bo z jednej strony...
A z drugiej strony, to widać teraz, wycinamy.
No właśnie, z jednej strony też samo zjawisko suburbanizacji w Polsce, przenoszenia się mieszkańców na tereny do niedawna wiejskie wokół Trójmiasta jest właśnie często związane z tym, że ludzie z bloków po latach stwierdzili, że tęskno im do własnego ogródka, tęskno im do śpiewu ptaków o poranku i wybierają taką lokalizację. No, tu jest dość kontrowersyjna kwestia, ponieważ okazuje się, że przy pewnym obciążeniu tych nowo zabudowanych ekosystemów te ptaki uciekają.
Te wszystkie nowe budynki, tak wynika z artykułu, one są całe zielone. Tarasy w drzewach, a nawet krzewach, zielone ściany, a do tego jeszcze dach, który jest ogrodem.
Tak, dach, który jest ogrodem. Tu warto zwrócić na dwie kwestie. Jedno to jest pewien, myślę, że pozytywny snobizm, bo czego by nie powiedzieć o tym, że jest to oferta dla bogatych, mimo wszystko te budynki przyczyniają się do poprawy warunków w całym mieście, bo warto podkreślić...
Tam chodzi o coś innego, żeby każdy mógł sobie pogrzebać w ziemi.
To również.
Wyhodować własną marchewkę, albo przynajmniej z zioła.
To również i tu warto zwrócić uwagę, że znowu nie tylko amerykańscy deweloperzy, ale mamy... również bardzo popularny trend w Europie, tak zwany guerrilla gardening albo urban gardening, to jest z kolei forma bardziej uporządkowana, ale już tłumaczę, o co chodzi. Na przykład o takie romantyczne posadzenie po nocy, oczywiście najlepiej, znaczy to najbardziej ekscytuje, jeżeli bez żadnych zgód, chociaż oczywiście do tego nie namawiam, na przykład posadzenie w dziurze chodnikowej kwiatów w nocy. Takie rzeczy się dzieją w Berlinie, w Gdańsku też coś takiego widziałam, także taki powiedziałbym miejski romantyzm ma miejsce. Ja myślę, że to jest właśnie taka nasza potrzeba, żeby nawet tam, gdzie mamy wąskie ulice silnie zabudowane z przełomu XIX-XX wieku, wprowadzić tą zieleń. Przecież są całe systemy donic miejskich, które pozwalają właśnie, no może nie posadzić dąb bartek, tu nie będzie warunków, ale wprowadzić jakieś krzewy, jakieś kwiaty tam, gdzie no, nie zostało nam w pół centymetra gołej ziemi.
Taki rodzaj społecznego nieposłuszeństwa.
Miejscami społecznego nieposłuszeństwa, miejscami planowanych procesów projektowych, tak? To właśnie rozbudowywanie elewacji o warstwę zieloną, rozbudowywanie balkonów o całe systemy donic, które tak naprawdę pozwalają w tej chwili posiadać mały ogród, dysponując tylko tarasem, prawda?
To jest... Przejaw naszych tęsknot?
Z pewnością tak.
I bardzo pierwotny?
Z pewnością tak. Kilka lat temu była, przez jedną z większych gazet była robiona taka sonda dotycząca, czy na zlecenie jednak z większych gazet było robione badanie dotyczące jakby tęsknot Polaków, oczekiwań Polaków, dotyczących jakości życia w mieście, pewnych priorytetów. I tam jako najsilniejsza tęsknota, potrzeba z takich potrzeb rekreacyjnych wskazano właśnie, no, kolokwialnie mówiąc, grzebanie w ziemi.
A do tego jeszcze ta przyroda ma wartość i to można zmierzyć, to się robi.
Jak najbardziej od przynajmniej kilkunastu lat w Polsce, na Zachodzie trochę wcześniej, mówimy o pojęciu usług ekosystemowych. Tutaj wyszła wręcz ekonomika zarządzania miastem. Otóż okazało się, że przede wszystkim właśnie na przykładach amerykańskich zachłyśnięcie się technologią, zachłyśnięcie się możliwościami budowlanymi w latach 60., 70., innymi słowy, wybetonowanie centrów miast na potrzeby samochodów, obsadzenie ich wysokościowcami, okazało się, że potrzeby w zakresie wentylacji, klimatyzacji w sezonie letnim.
My możemy wyliczyć, ile kosztuje nas klimatyzacja.
I udowodnionym jest, że różnica temperatur pomiędzy nasłonecznionym centrum miasta a dzielnicą, która jest wyposażona w zieleń, jest wyposażona w drzewa, które rzucają cień, posiada oczka wodne, bądź posiada dobrze rozwinięty ekosystem, który kumuluje wodę, która też przyczynia się do cyrkulacji powietrza i oddania, znaczy z jednej strony łagodzenia klimatu, z drugiej strony oddania, przepraszam, powstrzymania ciepła w momencie, w którym mamy do czynienia z silną operacją słońca, że to jest nawet kilkanaście stopni różnicy.
Bo zieleń w mieście te drzewa, te krzewy, ta woda też, no to jest cień, to jest ukojenie.
To jest ukojenie, ale to jest również wsparcie czy w ogóle zapewnienie możliwości konwekcji, możliwości odprowadzenia ciepła. Natomiast w momencie, w którym mamy do czynienia z czarnym asfaltem, do tego jeszcze lustrami elewacji, które tak naprawdę tylko potęgują ten proces, to nagle zamykamy się w szklarni.
To można policzyć w takim razie, ile dla nas warte jest jedno drzewo. Bo to drzewo to jest system klimatyzacji w mieście.
Jak najbardziej to jest system klimatyzacji, to jest system doprowadzenia również tlenu, jakby pierwsza funkcja, ale o czym przypominamy sobie teraz w toku dyskusji po ulewie lipcowej w Gdańsku, to jest również doskonałe zabezpieczenie przeciwpowodziowe. To jest taka nasza polisa ubezpieczeniowa. Nic lepiej nie akumuluje nadmiaru wody niż grupa drzew. Może odchodząc od tych stricte ekologicznych, ekosystemowych profitów posiadania zieleni w mieście, warto też trochę porozmawiać o tych kwestiach kulturowych, warto zwrócić uwagę po prostu na estetykę. Coś, o czym my zaczynamy na szczęście znowu dyskutować coraz szerzej, że miasto to nie jest tylko zbiór pojedynczych domków, ale to jest również pewna wspólna wartość, którą my sobie wzajemnie fundujemy jako właściciele nieruchomości, jako społeczeństwo. Warto podkreślić, że zieleń jest przejawem naszej tożsamości.
Z artykułu wynika, że ten świat, wydawać by się mogło, to z punktu widzenia ekologa, mądrzeje.
No, powiem tak, czasami mądrzeje, czasami wariuje, to takie gorzkie, no wystarczy popatrzeć.
Czy ten zielony trend trafi, tak. Kiedy trafi do Polski?
Powiem tak, moim zdaniem on jest w Polsce, tylko objawia się w trochę inny sposób, bo to, o czym wspominałam, to, że jednak zwracając uwagę, gdzie kupujemy mieszkanie, my patrzymy na mapę, czy tam jest las, czy tam jest park, czy tam jest jakaś rzeka, bądź kawałek jeziora, gdzie można zyskać ukojenie. Ja uważam, że prawdziwy efekt, prawdziwy profit dla nas jako całego społeczeństwa przyniosą rozwiązania systemowe. To znaczy sytuacja, w której w każdej dzielnicy będziemy mieli zapewniony kawałek zieleni, kawałeczek lasu, trochę łąki, która zapewni możliwość funkcjonowania ptakom, motylom, zapewni nam właśnie chłodzenie w upalne dni. To dopiero przyczyni się do poprawy jakości życia w mieście.
Żebyśmy zostawili na to miejsce.
O tak, i tu nasza wspólna mądrość, żeby dyskutując o planach zagospodarowania przestrzennego, dyskutując o tym...
Być może będzie tak, że nasze dzieci będą mądrzejsze od nas. Oby tak było.
Oby tak było, też bym tak powiedziała. A też dyskutując o tym, czy my bardzo tak potrzebujemy kolejnego parkingu, może warto się zastanowić, że jednak ważniejsza od tego parkingu jest łączka. Tak? My często mamy, wracając do tych nieszczęsnych drzew naszych, które ostatnio spotykają się z dużym zainteresowaniem i myślę, że paradoksalnie to doskonale, bo myślę, że wiele osób dopiero w tym momencie zaczęło czytać, o co chodzi z tym wytwarzaniem tlenu, o co chodzi z tym powstrzymywaniem nadmiaru wody przez drzewa i dopiero mamy taki proces masowej społecznej edukacji. Tak, no nie ukrywam, stoi za tym, ale to trochę tak jak Brytyjczycy podobno najczęściej googlowali Unię Europejską po ogłoszeniu Brexitu, tak my troszeczkę niestety mamy po masowej wycince, no oby nie było za późno w tym przypadku. Natomiast no, słyszę od moich znajomych, powiedziałabym, jeżeli chodzi o zapatrywania społeczne, polityczne, wszelkich wariantów, no ale jak to? Jak można było być tak bezmyślnym? No a jednak. Bo to tak to wydaje nam się, że no cóż się stanie, jeżeli ja tego mojego kasztana wytnę, no każda jesień krzyże już nie te, już nie mam siły. Nie mam siły na te liście, już nie dam rady, po czym się okazało, że jak ja wyciąłem, sąsiad wyciął. Dalej na ulicy zrobiło się smutno, tak.
I tym optymistycznym akcentem kończymy rozmowę z Anną Oględzinowską. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.